Polak na Zielonej Wyspie. Zaprasza ksiądz Rafał Siwek.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy naszego diecezjalnego Radia Rodzina. Dzisiaj jestem w pięknym domu u Agnieszki i Andrzeja. Chciałbym, żebyście może najpierw się przedstawili, byście mogli powiedzieć, gdzie mieszkaliście w Polsce, jak długo mieszkacie w Irlandii i czym się tutaj na Zielonej Wyspie zajmujecie.
Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Agnieszka Adamska i jestem w Irlandii tutaj już od 2005 roku. Prowadzę polską szkołę przy ministerstwie. Za granicą nazywa się ona Szkoła Polska imienia Ireny Sendlerowej przy ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie z siedzibą w Cavan. Prowadzę tę szkołę już od, w tej chwili już 13 rok. W Polsce mieszkaliśmy w Dębicy, to jest województwo podkarpackie, blisko Rzeszowa, między Rzeszowem a Tarnowem.
Witam serdecznie, mam na imię Andrzej. W Irlandii jestem od 2004 i co można powiedzieć, pomału sobie jakoś tutaj radzimy, układamy sobie to życie. Tych lat już trochę minęło tutaj. Po paru tam perypetiach z różnymi pracami od 12 lat pracuję w dużej firmie, która zajmuje się produkcją transformatorów i powiedzmy, że ogólnie nie narzekamy na razie.
Może o transformatorach dzisiaj nie będziemy rozmawiać, chociaż cieszymy się, że mamy prąd, bo jest widno i ciepło, ale myślę, że tutaj Agnieszka wspomniałaś o polskiej szkole, słuchają nas Polacy, myślę, że oni są na pewno ciekawi, jak to wygląda, jakbyś mogła właśnie troszeczkę opowiedzieć, jakie były początki, w ogóle skąd pomysł i jakbyś mogła się z nami podzielić właśnie swoim doświadczeniem, czym jest szkoła polska poza Polską.
Może zacznę od tego, że to, że tutaj jestem, to nie było takie proste. To znaczy, kiedy w 2004 roku otworzyły się granice dla Polaków i mój mąż wyjechał, wcale nie byłam z tego powodu szczęśliwa, tym bardziej, że to był czas, gdzie mogę powiedzieć, dostałam swoją wymarzoną pracę w wymarzonym miejscu, blisko miejsca zamieszkania. I wcale nie uśmiechało mi się rezygnować z tego wszystkiego, co osiągnęłam dotychczas wtedy i spakować się i wtedy z 7-letnim synem przyjechać tutaj do Irlandii. Na początku, przez pierwsze 8 miesięcy mój mąż przebywał w Irlandii sam i uznaliśmy, że przyjadę sprawdzić, jak to tutaj faktycznie jest. Pamiętam, był to luty, coś niespotykanego w Irlandii, ponieważ spadł śnieg. Tego śniegu było naprawdę dosyć sporo. Chociaż jak wylądowałam jeszcze, pamiętam pierwszy taki szok, myślę to szok dla wszystkich, że zielono, tak? Luty, a już jest tutaj wszędzie zielono. No po paru dniach, tak jak mówię, spadł śnieg, było minus 2 stopnie, natomiast ta temperatura odczuwalna była zupełnie inna niż w Polsce. Byłam zupełnie do czegoś innego przyzwyczajona. Bardzo mi się nie podobało. Bardzo mi się tu nie podobało. Nie, że widoki piękne. Natomiast nie potrafiłam sobie wyobrazić, że ja mam rzucić wszystko to, co, tak jak mówię, osiągnęłam. Te studia, gdzie wcale nie było tak łatwo je skończyć, bo też pieniążków brakowało nam wtedy. Pamiętam kredyty studenckie i tak dalej. Natomiast przeważyło, myślę, to, że nie wyobrażałam sobie życia dłużej niż te już wtedy parę miesięcy. Chociaż to, mówię, jeszcze dopiero były początki, bo mąż, pamiętam, wyjechał w sierpniu, w lutym. Wcześniej był jeszcze na święta Bożego Narodzenia. W lutym przyjechałam ja do niego na te 2 tygodnie. Dużo dyskutowaliśmy, dużo rozmawialiśmy, podjęliśmy decyzję, to pakuję się i przyjadę ze względu na to, że albo rodzina, bo nie wyobrażam sobie, tak jak mówię, życia na odległość, więc albo musiałby wrócić mąż do Polski, natomiast nie było do czego wracać, nie było tej pracy, no albo spróbujemy jakoś to wszystko ułożyć sobie na Zielonej Wyspie. Pierwszą myślą, z którą pojechałam, to było to, że ja muszę pracować w swoim zawodzie. To nie ma w ogóle opcji, żebym ja zrezygnowała ze swojego zawodu. Więc najpierw rozglądałam się, jakie są możliwości, co można zrobić. Jedną szkołą wtedy, która funkcjonowała, taką szkołą polską, była szkoła w Dublinie. To była właśnie pierwsza szkoła założona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej u nas na Zielonej Wyspie w Irlandii. Funkcjonowała wcześniej taka szkoła chyba w Anglii. My z Cavan, teraz w którym obecnie cały czas mieszkamy, mamy jakieś 120-150 km, 120 km. Natomiast wtedy ta odległość pokonywana była w czasie prawie 3 godziny, mogę powiedzieć, ponieważ nie było autostrady, drogi były kiepskie. Natomiast postawiliśmy sobie przede wszystkim na edukację syna i na to, żebym ja mogła złapać też kontakt z tą polską szkołą i zobaczyć, jak ewentualnie, co mogę zrobić, żeby taką szkołę założyć w tym miejscu, gdzie mieszkam, ewentualnie, czy są możliwości, żeby pracować tam. Tak jak mówię, odległości nie pozwalały w ogóle myśleć o tym, że mogłabym się przemieszczać w weekendy, bo to jest praca weekendowa, chcę zaznaczyć, to są szkoły weekendowe. Odległości były za duże, żeby można było dojeżdżać do pracy i z powrotem, bo trzeba jednak ten umysł mieć świeży, więc stwierdziłam, że to będzie troszeczkę za trudne. Natomiast postawiliśmy, tak jak mówię, na edukację syna. I ponieważ ja też wtedy pracowałam w tygodniu, trzeba było zacząć żyć, nie jedynie takie proste, trzeba jednak pracować normalnie, zarabiać, żebyśmy mogli się w ogóle utrzymać wtedy. Więc głównie mąż woził syna do szkoły w Dublinie, no ja od czasu do czasu, kiedy miałam wolne w pracy, również jeździłam do tego Dublina. Kontaktowałam się wtedy z kierownikiem szkoły w Dublinie, próbując uzyskać jak najwięcej informacji, jak ewentualnie taką szkołę otworzyć, jakie są zasady. No i rozpoczęły się pisanie pism, telefony, maile, przede wszystkim do ambasady i do zespołu szkół, który zajmował się szkołami za granicą, który mieści się w Warszawie. Obecnie jest to Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. Ja nie ukrywam, że trafiliśmy na dosyć dobry moment, bo to był czas wyborów w Polsce i wydaje mi się, że być może przeważyło to jakoś, nie wiem, pomogło. Tak mi się wydaje, że nam to troszeczkę pomogło, bo świadomość taka, że trzeba tym Polakom jakoś pomagać, chyba też przeważyła, mówię, w pewnych decyzjach. A być może moja determinacja, to, że te telefony się nie urywały, że te listy były wysyłane, że było pukane do jednych, do drugich, do trzecich drzwi. Natomiast zanim decyzja w ogóle padła, że taka szkoła...
To właśnie to, że ta szkoła ruszyła prywatna i zobaczyli właśnie, też to, tak. Że już się coś robi.
Tak. Masz rację. Ja pamiętam, że powiedziałam sobie, że tak czy tak od września 2007 roku, bo to też trwało, przyjechałam w 2005, więc dwa lata jak gdyby to trwało, ale bardzo chciałam, żeby już ten wrzesień 2007 rok, żeby ta szkoła ruszyła w jakiejkolwiek formie. No ważne było oczywiście znaleźć nauczycieli, znaleźć dzieci. Wtedy nie było, ta Polonia zaczęła dopiero spływać tutaj do Irlandii, więc było ich sporo, ale jeszcze nie tyle, co jest w chwili obecnej oczywiście. Więc zaczęło się jeżdżenie. No gdzie pierwszy? No pierwsze co do kościołów. Do kościołów wszystkich w Irlandii, gdzie już odbywały się polskie msze. Więc to był taki centrum, gdzie spotykali się Polacy i ja mogłam ze swoim jakimś listem czy jakąś informacją dotrzeć do ludzi, tak jest. Wieszaliśmy plakaty w kościołach, w pierwszych polskich gazetach, które tutaj były. Jeszcze internetowe gazety nie były aż tak może popularne, ale już jakieś tam fora dla Polonii się pojawiały, więc wszystkie tam informacje próbowaliśmy umieszczać. Ale mówię, to było przede wszystkim siadanie w samochód, jeżdżenie od miejsca do miejsca, od kościoła do kościoła, od polskiego sklepu do polskiego sklepu. Tych sklepów też jeszcze nie było wtedy tyle, ile jest teraz, więc... No i poczta pantoflowa. Poczta pantoflowa. Udało się znaleźć nauczycieli i to naprawdę dosyć... muszę powiedzieć, dosyć szybko, takich, żeby się udało otworzyć szkołę. No ale życie weryfikuje, tak? I czasami ktoś ma bardzo duże chęci, ma tą pasję, a mieszka bardzo daleko i pomimo, że zdecyduje się, że chce pracować w szkole, to po kilku razach, kiedy przyjechał, na przykład mieliśmy takiego pana, okazało się, że ta odległość jest za duża, nie da rady, trzeba szukać nowych, więc ta rotacja tych nauczycieli też była. Pieniążki były niewielkie na początku, bo to rodzice płacili. My chcieliśmy, żeby jak najwięcej dzieci do tej szkoły przyszły. Właściwie pieniążki, jakie zbieraliśmy od rodziców, pokrycie kosztów wynajęcia lokalu, plus ubezpieczenia. Za chwilkę też o tym jeszcze powiem, bo to bardzo taka ciekawa dosyć rzecz tutaj w Irlandii. No i niewielkie pieniążki dla nauczycieli, żeby chociaż mogli opłacić tą benzynę. Tak to wyglądało. Że znalezienie miejsca w ogóle na szkołę to był ogromny problem i ten problem, muszę powiedzieć, że do dzisiejszego dnia mają wszystkie, myślę, szkoły. Nasze kawan jest też specyficzne, nie wiem dlaczego, ale bardzo trudno było, do tej pory nie mogliśmy znaleźć miejsca w prawdziwej szkole. Wiele szkół, na przykład w Dublinie, w Corku czy w innych miejscowościach, jakoś udało im się wynająć prawdziwą szkołę na miejsce, prawdziwy budynek. My początkowo znajdowaliśmy się w trzech małych pokoikach na Main Street, czyli na ulicy Głównej. Pomogło nam wtedy, pamiętam, ośrodek szkolenia dla dorosłych tutaj w Kawan. Ale dopóki byliśmy małą grupą, bo zaczynaliśmy jako 20 24 uczniów na początek, więc to była taka mała grupa, więc oni nam chętnie pomogli. Natomiast kiedy, proszę uwierzyć, w ciągu 2 tygodni z tej 24 zrobiło się 70, a po miesiącu była już 100, wtedy zaczęły się problemy. Raz dla nas, że nie mogliśmy się pomieścić, dwa dla nich, co to się stało nagle, że i my się chcemy rozrastać, więc były poszukiwania nowego lokum. I tutaj mój landlord, no chylę czoła, naprawdę stanął na wysokości zadania. Landlord, czyli właściciel naszego tu prywatnego mieszkania, zresztą, który budował tu całe osiedle, kiedy zadzwoniłam do niego zdesperowana, wynajął nam po prostu dom na osiedlu. Proszę sobie wyobrazić, dom na wielkim osiedlu, gdzie nagle w sobotę zjeżdża no kilkanaście, nie więcej samochodów, bo nagle tych dzieci zrobiło się 100, 120, bardzo szybko ta liczba wzrastała. No też musieliśmy w ciągu miesiąca jednak szukać, on nam właściwie ten nasz landlord szukał czegoś innego. Udało się niedaleko, ale również to nie był budynek przystosowany na szkołę, tylko budynek mieszkalny, trzypiętrowy. Natomiast też z jego pomocą udało nam się no, doprowadzić do takiego stanu, że mogliśmy go użytkować jako szkołę. Budynek, tak jak wspomniałam, który na samym początku mieliśmy, spełniał swoją fantastyczną funkcję przez 10 lat. Obecnie nasza szkoła już mieści się po naprawdę długich staraniach, rozmowach, poszukiwaniach na szeroką skalę, po różnych perypetiach, po próbach przenoszenia się do jednej ze szkół, którą tutaj mieliśmy już praktycznie umowę, później ta szkoła się wycofała. Udało się nam znaleźć miejsce w przepięknym budynku. Osoby, które czytały Harry Pottera, może to bym mógł sobie wyobrazić, jest to taki budynek przypominający Hogwart, prawda? Czyli jak się wjeżdża, mamy przepiękną alejkę, ogromny, przepiękny, monstrualny budynek, który robi wrażenie, ale jest to budynek, który pozostał po dawnym, częściowo był wynajmowany dla koledżu, czyli szkoły średniej kiedyś. Jest to budynek diecezji Kilmore. I tutaj nam się udało naprawdę uzyskać wspaniałą współpracę. Mamy pół skrzydła na drugim piętrze i tu już mogę powiedzieć, że te warunki są fantastyczne. Mało tego, śmiemy mówić, że to są warunki lepsze niż mają inne szkoły weekendowe polskie za granicą, z tego względu, że mamy salę jak gdyby na własność przez cały tydzień. Pomimo, że używamy je w weekend, to wszystkie sprzęty, które w nim mamy, mamy stoły, krzesła, wiadomo, jakieś projektory dotychczas, które zgromadziliśmy, wszystko tam możemy mieć, więc proszę sobie wyobrazić przepiękne dekoracje, które nauczyciele przygotowują i dzieci, korytarze jak w Polsce z przepięknymi też gazetkami, to wszystko tam mamy. Ja jeszcze chciałabym wrócić może do tego, jak to się w ogóle stało, że jesteśmy szkołą przy ambasadzie, bo tak jak mąż wspomniał, faktycznie moja determinacja, ale ogromne wsparcie męża doprowadziły do tego, że ja tą szkołę otworzyliśmy generalnie razem we wrześniu, natomiast nie ustawałam dalej w planach, żeby ta szkoła jednak była państwowa. A dlaczego? A dlatego, żebyśmy mieli jak najwięcej dzieci, żeby tym dzieciom dać edukację. A mogliśmy to zrobić wtedy, kiedy ta szkoła była darmowa. Bo tak jak wspomniałam na początku, rodzice przez w ogóle wszystkie szkoły prywatne, które są, czy jakieś szkoły stworzone przez rodziców, no to tam niestety rodzice muszą partycypować, tak? Muszą wpłacać pieniążki, ponieważ te koszty są raz, że dla nauczycieli, wiadomo, jakąś wypłatę temu nauczycielowi trzeba dać, nikt nie będzie też za darmo pracował, bo za darmo można przez jakiś czas, ale za chwilkę ci nauczyciele po prostu uciekają, tak? To i tak jest tak naprawdę praca wolontaryjna, bo pieniążki, które nauczyciele mają za godzinę, nie są naprawdę duże, a trzeba się przygotować, trzeba przyjechać. Mało tego, prowadzimy normalne, inne, na przykład pikniki robimy jakieś wycieczki. To jest wszystko czas poświęcony wolny nauczycieli, za który nie mają już płacone, prawda, czy dodatkowe godziny.
Przepraszam, że ci przerwę, ale to jest ciekawe, ponieważ to jest szkoła weekendowa, więc tak jak macie co robić, żeby przygotować, żeby zrobić taką skondensowaną tą edukację, bo jednak normalnie system jest od poniedziałku do piątku.
Tak.
A wy pracujecie tak naprawdę w
dwa dni. Tak.
A w zasadzie dzieci mają jeden dzień.
Tak.
Mogłabyś coś powiedzieć właśnie o tym systemie, jak to wygląda?
Tak.
I w ogóle, no nie wiem, jakie są przedmioty, bo...
Tak, już powiem. Stworzyliśmy tą szkołę właśnie we wrześniu 2007 roku i już przedmioty, które prowadziliśmy, były dokładnie przedmiotami takimi, które wtedy prowadziły szkoły polskie przy ministerstwie, z myślą o tym, że mamy nadzieję, że za chwilę się taką szkołą staniemy, i udało się 1 października 2007 roku, czyli miesiąc po tym, jak zbudowaliśmy szkołę, ale też muszę powiedzieć, że tutaj media próbowaliśmy włączyć, więc wszystkie gazety, które mogliśmy, i w Kawan, i lokalne, i gdzieś tam w Dublinie, że już taka szkoła już funkcjonuje. Poszło to w Polskę, w eter, więc być może dlatego jakoś to się udało. Przedmioty, które prowadzimy, przede wszystkim język polski. Dla dzieci młodszych jest to edukacja wczesnoszkolna, tak to się nazywa. Generalnie jest to język polski z elementami historii, wiedzy o Polsce, z elementami jakiejś biologii czy nauki o przyrodzie, generalnie przyrodę, geografia, przyroda Polski. W klasach starszych, czyli od klasy czwartej, mamy tutaj oczywiście język polski i przedmiot, który jest przedmiotem nowym. Wcześniej mieliśmy historię, geografię i wiedzę o społeczeństwie, tak jak w Polsce. W tej chwili mamy skondensowany przedmiot, który się nazywa wiedza o Polsce. I w klasach od 4 do 6 jest to właśnie historia plus geografia. No i w klasach już 7, 8 i gimnazjum, i liceum, teraz już gimnazjum nie mamy, mamy jeszcze wiedzę o społeczeństwie. Tak jak mówię, przedmiot taki skondensowany. Pojawił się też, może nie problem, ale takie zapytanie rodziców, no ale my chcemy czegoś więcej. My jesteśmy szkołą ministerialną, więc więcej jak gdyby nie możemy oferować. I tutaj z pomocą przyszło stowarzyszenie, więc taka podgrupa, jak gdyby grupa ludzi, która się założyła i stworzyła Stowarzyszenie Polaków mieszkających tutaj w naszym kanty, po to, żebyśmy mogli stworzyć na przykład zerówkę, bo okazało się, że są młodsze dzieci, które też by się chciały uczyć. Okazało się, że bardzo jest potrzebna religia. Wtedy jeszcze nie mieliśmy polskiego księdza w Kawan, więc ta religia jest bardzo potrzebna, szczególnie przygotowanie do pierwszej komunii dzieci, więc stworzyliśmy również coś takiego. No i proszono nas jeszcze o matematykę. To był też taki czas, że ani my, ani rodzice nie wiedzieli, jak długo tutaj będziemy. Ja zakładałam, że będę lat 2. No, jestem już dużo, dużo więcej. Dlatego też próbowaliśmy przez to stowarzyszenie jakoś się porozumieć i rodzice, którzy mieli ochotę płacić nauczycielom jak gdyby tą dodatkową garzę za te lekcje, byli stowarzyszeni w tym stowarzyszeniu i do dziś dnia to stowarzyszenie współpracuje ze szkołą i takie dodatkowe zajęcia dla tych dzieci prowadzi. Oczywiście warunkiem jest to, że te zajęcia muszą być albo przed, albo po naszych zajęciach tutaj, które mamy standardowo, ale Bogu dzięki udaje się nam to jakoś zorganizować i prowadzić. Także przede wszystkim naciskamy na ten język polski, bo jednak jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. Zupełnie inna jest nauka i zupełnie inne są dzieci, które przyjechały kiedyś. Tak jak ja wspomniałam, miałam 7-letniego syna i bardzo duży wtedy był napływ Polaków z dziećmi, więc ten ich język polski był naprawdę na wysokim poziomie. Tak, żeby mnie wszyscy dobrze zrozumieli, o czym ja mówię. W tej chwili dzieci urodzone, tak jak moja córka, która ma lat 12, urodzona w Irlandii, pomimo że w domu się mówi w języku polskim, mamy polską telewizję, ma polskich przyjaciół, to ona w tej chwili nawet z polskimi przyjaciółmi zaczyna mówić w języku angielskim. To się dzieje nieświadomie, to się dzieje po prostu samoistnie. Dlatego tym bardziej w tej chwili te polskie szkoły powinny być promowane i powinno się ich jak najwięcej otwierać i wszyscy rodzice, którzy mają dzieci, mieszkają za granicą, a mają możliwość puszczania dzieci do polskich szkół, czy to one będą państwowe, czy prywatne, czy to będą jakieś dodatkowe zajęcia, czy to będą szkółki niedzielne, czy to będą jakieś zajęcia dodatkowe przy kościele, gdziekolwiek, powinni to robić, bo ten język, tak jak mówię, bardzo szybko dzieciom ulatuje, bardzo szybko.
Może pytanie do Andrzeja. Andrzej, bo ty jesteś specjalistą od transformatorów, tak. Ale czy mógłbyś
tylko
powiedzieć...
Tylko od malowania.
Czy też jakoś współtworzysz to dzieło, które jest no, takim dziełem twojej żony, Agnieszki? Czy no, jesteś jakoś zaangażowany w szkołę?
No, nie da się tego nie robić. No, u nas w domu to można powiedzieć, że prawie wszystko jest podporządkowane pod szkołę. I to się codziennie przewija i jest masę takich prac, których powiedzmy nie widać, ale my robimy i nie wiem, i sprzątanie szkoły, i organizowanie czegoś, i przygotowywanie sprzętu. Co chwilę rozwijamy tę szkołę, tak samo powiedzmy o nowinki techniczne, nie?
I to wszystko wygląda fajnie w szkole, ale to jest naprawdę dużo pracy przy tym, żeby to wszystko przygotować, zorganizować, żeby to wszystko jakoś tam działało. Także pod tym względem to no wszystko mamy podporządkowane.
Czyli można powiedzieć, że jesteś wolontariuszem i
pod x lat.
Po godzinach pomagasz w polskiej szkole.
To tak, można powiedzieć, że kiedyś jak syna woziliśmy do Dublina, to stwierdziliśmy, że jak otworzymy szkołę w Kavan, to będziemy mieć więcej czasu, aha, bo nie będzie tych wyjazdów do Dublina, a to okazało się, że tego czasu jest o wiele, wiele mniej.
Tutaj z nami jeszcze przy stole jest Aleksandra. Lat? Ile masz lat? 12 lat i jak już słyszałem tutaj od mamy i taty, urodziłaś się w Irlandii. Jak ci się tutaj w ogóle podoba na Zielonej Wyspie?
Fajnie jest, tylko że czasami śniegu nie ma. Ogólnie śniegu nie ma. Lubię śnieg. Jak ma być gorąco, to jest gorąco. Ale jak ma być zimno, to nie jest zimno.
No widzisz.
A powiedz mi, jest.
No tak, ty chodzisz do dwóch szkół. Chodzisz do irlandzkiej szkoły od poniedziałku do piątku i również w weekend chodzisz do...
polskiej szkoły, tak.
No właśnie, w której pracuje twoja mamusia. Lubisz polską szkołę, tak?
Tak.
A powiedz mi, a jaki jest twój ulubiony przedmiot?
W irlandzkiej czy w polskiej?
Polskiej.
Polski raczej.
Język polski.
No.
I co tam robicie w ogóle? Powiedz tak, wiesz, mama trochę słyszy, ale może... Powiedz, jak to jest z perspektywy ucznia w ogóle?
No, zazwyczaj pani próbuje robić tak, żeby było interesujące. Na przykład jakieś gry robimy, albo
ciekawe lekcje
właśnie, no. Albo uczymy się o czymś fajnym.
A powiedz mi, a lubisz język polski?
Tak.
Lubisz w nim rozmawiać?
Tak.
Czytasz książki też po polsku? To dobrze, nie? To jest chyba najważniejsze, żeby mieć kontakt... z językiem. Pani profesor, co dokładnie, pani myśli o tym?
Dokładnie. Tutaj jeszcze podkreślę to, co mówi Ola. Nam, nauczycielom tutaj za granicą, trudno jest czasami prowadzić lekcje. Tak jak wspomniała Ola, zmobilizować uczniów i rodziców, żeby jednak chcieli do tej szkoły chodzić. Czyli lekcje nie mogą być takie sztampowe i standardowe. Nie znaczy to, że my się bawimy, tak jak Ola wspomniała, ale to są ciekawe lekcje, w sensie, że musimy wymyślać naprawdę...
Albo czasami na przykład wisielce gramy, ale musi mieć coś wspólnego z tematem lekcji.
Dokładnie. No to też ja na przykład ostatnio z dziećmi powtarzaliśmy ortografię w sposób, graliśmy w bingo. Czy pani Agnieszka ostatnio uli na lekcji, mieli sprawdzić
przez kartkówkę mieliśmy, że no, musieliśmy wybrać jakąś karteczkę i na przykład tam pisało, czy... jakaś tam część mowy jest odmienna czy nieodmienna.
Ale jak się ta gra nazywa, powiedz po polsku?
5 sekund.
5 sekund. To myślę, że też dużo osób wie, o co chodzi.
Tylko, że nie było dokładnie 5 sekund, bo pani tak pozwalała odpowiedzieć później.
My tutaj mąż wspomniał, że dużo zajmujemy się szkołą takimi nowinkami technicznymi i muszę powiedzieć, że kiedy podczas 10-lecia naszej szkoły i nadania imienia Jenny Sendlerowej, kiedy przyjechała do nas właśnie pani minister Anna Zalewska, otrzymaliśmy od pani minister pierwszą tablicę interaktywną i tak się zaczęło udoskonalanie naszej szkoły. W tej chwili już mamy 3 tablice interaktywne. Kolejny projektor krótkoogniskowy już się zamawia przez to, że współpracujemy ze stowarzyszeniem, więc staramy się naprawdę, żeby wzbogacać bazę dydaktyczną naszej szkoły i tak jak mówię, te lekcje prowadzić też niesztampowo, tak aby te dzieci chciały chodzić do szkoły, bo nie ma nic gorszego niż zapłakany uczeń, któremu się nie chce, no bo jednak 5 dni nauki, tutaj 6. dzień nauki, więc no musimy to robić. Mało tego, organizujemy konkursy, no konkursów jest bardzo wiele, bierzemy udział też w konkursach, nie tylko organizowanych przez naszą szkołę, ale przez szkoły polonijne, konkursy międzynarodowe. W tej chwili Ola dzisiaj nawet już tutaj siedzi, przygotowuje się do konkursu międzynarodowego o żołnierzach wyklętych, prawda? Za chwilę zamyka się za tydzień konkurs Być Polakiem, w którym nasza szkoła też bierze udział i mamy tutaj sukcesy na gruncie właśnie międzynarodowym. Co jeszcze organizujemy? Organizujemy na przykład mikołajki dla dzieci, żeby one czuły, bo w Irlandii mamy dzieci nie mają Mikołaja 6 grudnia, prawda? Więc nasze polskie dzieci są tutaj bardzo szczęśliwe, bo mają tego Mikołaja dwukrotnie, czyli pierwszy raz przychodzi 6 grudnia, tak?
Nawet trzykrotnie, bo jak rodzice będą 6 grudnia i na święta się dostaje, to w szkole też dostajemy.
I jeszcze no w szkole, właśnie. No.
I jeszcze w irlandzkiej szkole dostajemy te czekoladki.
No widzicie.
Dobrze, także staramy się brać udział w wszystkich świętach. Oczywiście dzieci nasze polskie również, pamiętajmy o tym, muszą się integrować z dziećmi irlandzkimi. Muszą integrować się z tą kulturą i tradycją irlandzką, więc nawet taki, nie wiem, walentynki, czy nawet Halloween, który tutaj jest zupełnie inaczej obchodzony, to pomimo tego, że my tym dzieciom tłumaczymy i one doskonale wiedzą, że w Polsce mamy święto zmarłych, tak? Mhm. Ale nie możemy im z drugiej strony zabronić, żeby celebrowały w szkołach irlandzkich, nie naszej szkole polskiej, w szkołach irlandzkich, na przykład tamtego święta, które no, wywodzi się tutaj od Celtów. Ola, jakie jeszcze mamy imprezy szkolne? O, szykuje się nam za tydzień 8 marca, Dzień Kobiet. Wiem, że twoja klasa coś przygotowuje tutaj.
Chłopcy będą coś składać.
No proszę.
Mamy Dzień Chłopaka, mamy Dzień Kobiet.
I mamy też bale karnawałowe raz w roku.
Także dzieje się.
To fajne jest.
Staramy się właśnie, żeby to, co się dzieje w polskich szkołach również, żeby to dzieci nasze miały namiastkę tej prawdziwej polskiej szkoły, żeby one czuły. Chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo ponieważ teraz fala powrotów, to nie pierwsza fala powrotów, pewnie nie ostatnia, ale mamy kontakt z rodzicami, dziećmi, które powróciły do Polski. Muszę powiedzieć, że te dzieci, które się uczą u nas w szkole, ale też w innych szkołach, tak, świetnie sobie radzą w Polsce. Naprawdę nie trzeba się potem bać, że dziecko sobie nie poradzi, bo dostajemy informacje, że naprawdę sobie świetnie radzą. Ja nie wiem, co by było, gdyby te dzieci nie chodziły do polskiej szkoły, więc pewnie gro jest takich, które w domu rozmawiają po polsku. Natomiast to, co jeszcze wcześniej wspomniałam o tej dwujęzyczności i w ogóle o tym, jak to ważne jest, żeby te dzieci miały chociaż raz w tygodniu kontakt. Nasze dzieci, nasze moja Ola mieszka tutaj w Kawan, gdzie tych polskich dzieci mamy sporo. Ale są dzieci, które dojeżdżają do naszej szkoły, które są z małych miejscowości. Proszę sobie wyobrazić, że do naszej szkoły dojeżdżają dzieci czasami po 2 godziny. Mieszkają w małych miejscowościach, gdzie nie ma polskich rodzin. Zdarza się, takie miejscowości się zdarzają, że dzieci nie mają kontaktu z innymi rówieśnikami. Mało tego, z rodzicami, po pierwsze, nie ma na tyle czasu, jeżeli rodzice pracują bardzo dużo. Dzieci są po 6-7 godzin w szkole, potem trzeba odrobić pracę domową, niejednokrotnie mają zajęcia dodatkowe, tak, po lekcjach, to ten kontakt z językiem polskim z rodzicem jest bardzo ubogi. To właściwie opiera się tylko na tym, takich problemach codziennych, prawda, co ugotowasz dzisiaj, co chcesz zjeść, co masz na pracę domową, co słychać, tyle. Dzieci nie mają dostępu do polskich książek tam, tak, do polskiej literatury. W naszej szkole, w innych szkołach polskich są biblioteki. Tu też zachęcamy właśnie, żeby osoby, tak jak mamy stowarzyszenie, żeby się zapisywać i zaczęły być członkiem stowarzyszenia.
Czytamy więcej książek.
Tak jest. No właśnie, organizujemy konkursy, żeby dzieci czytały, ale właśnie o to chodzi, żeby dużo czytać, żeby pokazywać dzieciom, że język jest ważny, żeby nauczyć dzieci czytać. I tutaj mój apel też dla rodziców, którzy no jednak albo mają za daleko, żeby te dzieci do polskiej szkoły wysłać, albo naprawdę jakieś inne sytuacje, że nie da rady. Czytajcie tym dzieciom w domu od najmłodszych lat, rozmawiajcie z nimi po polsku, bo nie ma nic gorszego jak dziecko, które urodziło się w kraju niepochodzenia rodziców. Jeszcze na przykład, jeżeli rodzic jest, tak jak u nas są rodziny dwujęzyczne, tak, dwukulturowe, i rodzic na przykład mówi tylko w języku angielskim i mama lub tata również do tego dziecka tylko w języku angielskim, robią tym dzieciom krzywdę, bo prawda jest taka, i to jest udowodniona, że dziecko, które uczy się drugiego języka, zanim ukończy trzeci rok życia, będzie mówiło, będzie dwujęzyczne po prostu. To, co też wcześniej jeszcze mówiłam na przykładzie Oli i koleżanek, te dzieci mimowolnie same, ponieważ język angielski jest dużo łatwiejszy od języka polskiego, im łatwiej się wypowiadać swoje myśli, przede wszystkim one myślą po angielsku. Te dzieci, które są tu urodzone, one myślą po angielsku. Może nie tylko te urodzone, te, które już długo mieszkają. Więc później czasami jest im bardzo ciężko się przestawić na język polski. Więc nawet ten jeden dzień w tygodniu w polskiej szkole, czy w jakiejś innej szkółce, czy w jakimś klubie, gdzie mówi się w języku polskim, te parę godzin naprawdę daje niesamowite efekty. No i przede wszystkim rodzice, mówcie do dzieci w języku polskim.
Także słuchajcie, drodzy słuchacze Radia Rodzina, mówcie po polsku. Myślę, że w Polsce z tym nie mam problemu. Jak jest jakiś problem, to można zawsze skontaktować się z profesorem Miotkiem. Dokładnie. Ojczyzna, polszczyzna. Także, moi drodzy, chciałem zakończyć tutaj nasze spotkanie. Chciałem wam podziękować Agnieszce i Andrzejowi za to piękne dzieło, które jest tutaj stworzone, polska szkoła. Tych dzieci jest w tej chwili...
W tej chwili mamy około 250.
No tak, ale przewinęło się przez tą szkołę, jakbyśmy tak policzyli wszystkie lata, to ojej, myślę, że dużo. Ponad 1000. Także bardzo wam dziękuję.
To właśnie córka moja mówi, że w naszej szkole polskiej jest więcej niż dzieci niż w jej szkole irlandzkiej, no więc właśnie. Proszę sobie wyobrazić. A są ja szkoły polskie, w których... Na przykład w Dublinie, gdzie jest 700, 800, ale było nawet i ponad 1000 uczniów. A chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że polskich szkół w Irlandii jest ponad 50, także jest
także super.
Sporo.
Czyli możemy się cieszyć, że język polski, kultura polska, wiedza o Polsce jest przekazywana. Także...
Nie wiedza o społeczeństwie, o Polsce.
Tak, wiedza o Polsce. Super.
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.